Mam mówić o sakramencie pokuty i generalnie w Polsce sakrament pokuty jest traktowany trochę, dziękuję bardzo, jest traktowany bardzo często i w duszpasterstwie, i przez wiele pobożnych osób jako rodzaj sali tortur. Znowu idę do spowiedzi, co mi ten ksiądz powie, co tam się będzie działo, prawda? Jest mnóstwo traumatycznych przeżyć, powiem szczerze, niektórych zupełnie uzasadnionych także tym, że ktoś nas tam źle potraktował. To się też często zdarza. Czy też po prostu straszono nas. Wiedzą Państwo, jakiś czas temu spowiadałem małego człowieka, takiego krótko po pierwszokomunijnego albo przedpierwszokomunijnego. I to była jedna z najbardziej traumatycznych doświadczeń moich konfesjonałowych. Dziecko weszło do konfesjonału, trzymało się konfesjonału i nie potrafiło słowa z siebie wydusić. No i tam tak go zagaduje i tu, i no, nie będę robił w konfesjonale, prawda, jakichś tam, prawda, ptaszków czy czegoś, ale i tak próbuję i tu, no pewno normalnie miałbym nawyk, żeby podejść, nie wiem, pogłaskać to dziecko. Wiadomo, no dzisiaj... Czasy są takie, że mogłoby to być różnie zinterpretowane, więc muszę sobie, jakby na to nie mogę sobie pozwolić. Ale widzę, że się śmiertelnie boi. Trzyma się tego konfesjonału i całe drży. No i byłem tak przerażony tym dzieckiem, no nie byłem w stanie z nim po prostu uzyskać od niego choćby jednego słowa. No więc się o rzeczy wyszedłem z tego naszego konfesjonału, poprosiłem kogoś z rodziców, żeby zabrało to dziecko i później pytałem moich znajomych, psychologów, którzy tam przed nazwiskiem mają, prawda, różne tam litanie tytułów i się na tym podobno znają, co mogłem zrobić? Mówią, no prawie nic, prawdopodobnie ktoś to dziecko nastraszył, a i pójdziesz do księdza, zobaczysz, co ci powie, prawda? I dziecko się śmiertelnie bało. I myślę, że dzisiaj także w polskim kościele jest bardzo dużo lęku wokół sakramentu pokuty i pojednania. I z jednej strony ten lęk jest jakoś zrozumiały, no bo matko, kto lubi mówić o swoich własnych grzechach, prawda? To nieraz patrzę w lustro, jak mam powiedzieć, co zrobiłem, to mi, prawda, oczy bym zamknął, nie chcę na siebie patrzeć, prawda? A tu nagle idę i mam opowiadać o różnych trudnych, ciemnych sprawach mojego życia no do człowieka, no, którego może widzę drugi raz w życiu. To jest możliwe tylko, jeśli będę wierzył. Jeśli będę wierzył, że ta instytucja, którą jest sakrament pokuty i pojednania, jest z Bożego pomysłu i że to nie ma być sala tortur, jak jeden z papieży sympatycznie powiedział, tylko ma być miejsce pomocy biednemu człowiekowi. A więc bardziej klinika niż sala tortur, niż sala przesłuchiwań. My często traktujemy tak spowiedź właśnie jak rodzaj takiego przesłuchania policyjnego, prawda? O co mnie jeszcze zapyta? O to, o tamto, co mam powiedzieć, jak mam powiedzieć, prawda? I myślę, że tutaj pokazuje się, że w różnych miejscach kuleje nasze duszpasterstwo przygotowujące do tego sakramentu, ale także kuleje, myślę, nasze przygotowanie do tego sakramentu w naszych rodzinach. I to, co bym chciał Państwu dzisiaj powiedzieć, to właśnie o takiej propozycji, myślę, możliwości przeżywania sakramentu pokuty i pojednania jako rodzaju święta także rodzinnego. Będę po części korzystał i z doświadczeń mojej własnej rodziny, ale także różnych przyjaciół, więc będzie to miało, że tak powiem, jakąś tam, jakby mądrzy powiedzieli, bazę empiryczną, ale będzie to też związane, prawda, z jakimś projektem, jakimś sposobem myślenia o tym sakramencie, do którego też nas Kościół wzywa. A więc najpierw, gdy myślimy o sakramencie pokuty i pojednania, to musimy sobie uświadomić, że sakrament pokuty i pojednania to nie jest przede wszystkim trybunał. Myśmy w historii Kościoła mieli ten czas, kiedy był bardzo sakrament pokuty i pojednania traktowany jurydycznie, prawniczo, prawda? Sam konfesjonał miał trochę przypominać salę sądową, kapłan tam siedział, prawda, jeszcze w birecie, dawniej to tym bardziej przypominało, prawda, jakąś taką salę sądową, gdzie sędzia siedzi, prawda, i rozsądza. I owszem, ten aspekt oceny będzie się pojawiał, ale często gdzieś w naszej mentalności, na szczęście po Soborze Watykańskim II, jakby wracamy do tej mentalności spotkania z miłosiernym Ojcem. I ja myślę, że to jest niesłychanie ważne, żeby przygotowując się do sakramentu pokuty i pojednania, czy gdy przygotowuje się nasza pociecha, państwa pociecha, to żeby o tym powiedzieć, z kim tam się spotkasz? Z księdzem, owszem, ale spotykasz się przede wszystkim z tym Bogiem, który ciebie chce. Który ciebie chce. I warto tu wracać do tych dwóch przypowieści, które może szczególnie do przypowieści o miłosiernym ojcu, która w Polsce, nie wiem czemu, nazywana jest ciągle przypowieścią o synu marnotrawnym. Przecież tam centralną postacią jest ojciec miłosierny, który przyjmuje obu synów. I ta postać doskonale obrazuje to, co dzieje się w sakramencie pokuty. Bóg mnie przyjmuje, Bóg po mnie wychodzi, Bóg mnie chce. Ten sakrament to jest potężna afirmacja mnie jako człowieka, jako dziecka Bożego, jako kogoś, kto mimo różnych zawirowań w swoim życiu, często może i bardzo trudnych i brzydkich, jest przez Boga przyjmowany. Myślę, że jednak aby dobrze przychodzić do sakramentu pokuty i pojednania i dobrze się do niego przygotować także w rodzinach, trzeba sobie dobrze uświadomić najpierw, czym jest grzech. Często przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania jest rodzajem konfrontacji z katalogiem grzechów. Mamy, prawda, różne rachunki sumienia, takie czy inne. Często takie bardzo dziecięce, prawda, gdzieś tam od pierwszej komunii. I potem się zdarza, że spotyka się dorosłego mężczyznę, który by jednym uderzeniem mnie powalił na ziemi i, prawda, mówi, prawda, z miną skruszonego dziecka, że nie słuchałem mamusi. Prawda? Na pytania, ile mamusia liczy, a nie żyje od 20 lat, prawda? I to są sytuacje, które mogą się wydawać komiczne, ale są dramatyczne. Bo znaczy, że ten sakrament pokuty nie urósł z tym człowiekiem, prawda? Gdzieś został na poziomie pierwszej komunii, że tam nie dokonały się żadne zmiany, że on jest jakimś rytuałem powtarzanym, ale on nie urósł. A więc myślę, że to jest ważne, aby człowiek, który przychodzi do sakramentu pokuty, uświadomił sobie, do kogo przychodzi i z czym przychodzi. I tutaj pomoc tekstów łukaszowych myślę, że jest bardzo ważna. Wspomniana już przypowieść o miłosiernym ojcu, czy jak nazywana jest o synu marnotrawnym, doskonale pokazuje z jednej strony istotę grzechu. Daj mi część majątku, która na mnie przypada i pojechał w dalekie kraje, aby żyć po swojemu. Prawda? To jest ta istota grzechu. Nie chcę żyć, Boże, tak jak Ty ten projekt masz, jak mi go przekazałeś przez Jezusa Chrystusa, jak mi go przekazałeś w Ewangeliach, będę żył po swojemu. Ja wiem lepiej. I to jest klasyczny archetyp grzechu. Pamiętajmy, on gdzieś tam pobrzmiewa w nim, prawda, to dalekie myślenie gdzieś, które w Księdze Rodzaju się pojawia w pierwszej pokusie, opisane, będziecie tak jak Bóg. Ja wiem, co dobre i złe. Wiem, co dobre i złe dla mnie. I to jest ten jakby pierwszy archetyp, bardzo, bardzo ważny i ja muszę go sobie uświadomić. Z jednej strony, że mój grzech to jest często właśnie poszukanie mojej mocy. Nie będę tutaj zachwaszczał filozofią, chociaż kojarzą mi się tutaj od razu różni filozofowie, którzy by to różnymi figurami wyrazili, ale to jest właśnie to poszukiwanie, ja będę mocny jak Bóg. Dzisiaj, proszę Państwa, kultura nas napędza do tego, aby się czuć kimś takim. Prawda? Cała kultura sprzedaży napędza nas do tego, abyśmy tylko wybierali. Prawda? Nikt nam nie powie, kup to czy tamto. Co najwyżej mamy w różnych sieciach doradców, którzy nam pomogą dobrze wybrać. Ale to klient jest nasz Pan. On wybiera, on wie, co dobre i złe. Więc jesteśmy nauczeni jakby tego, ta kultura w nas wpaja to, że ja jestem ostatnią instancją decyzyjną w moim życiu. Ja się odwołuję do siebie jako do ostatecznej decyzji. Ewangelia uczy nas czego innego, prawda? Że to odwołanie ostateczne jest poprzez moje sumienie do Boga, do Jego prawa, do Jego słowa. I ta Ewangelia o miłosiernym ojcu, czy jak my nazywamy często o synu marnotrawnym, pokazuje mi ten pierwszy archetyp, tę pierwszą figurę zasadniczą grzechu. Będę żył po swojemu bez Ciebie, Boże. W polskiej rzeczywistości, przepraszam, to z dużej ilości gadania, także przepraszam, że będę pokasływał. W polskiej rzeczywistości to często przejawia się na przykład w takim życiu rozdwojonym, że człowiek na przykład ma życie sektorowe. Często bywa tak, że w rodzinie jest na przykład superkatolikiem, ale w pracy to już, prawda, no Ewangelia tak nie bardzo obowiązuje, prawda? Jeden z moich przyjaciół mówi, no słuchaj, w pracy ja nie jestem od zbawiania świata. A więc to znaczy, że mogę oszukiwać, mogę mieć różne nieczyste biznesowe zagrania, no bo tam mnie ta Ewangelia nie dotyczy. No a kuku, dotyczy także. Pan Jezus nie powiedział, że tylko od 8 do 16, czy prawda, od 14 do 19, jak jesteś w domu, to wtedy cię Ewangelia dotyczy, a poza tym nie. Nie znam takiego tekstu biblijnego. Prawda? Czy ktoś jeszcze żyje w jakiejś innej przestrzeni życia? Nie wiem, to może być jakiś klub, clubbing, prawda? Czy będzie to jakaś organizacja polityczna i tam może być jeszcze inna hierarchia wartości. I nagle zaczynają być problemy, prawda? Ciągle pływanie między tymi różnymi hierarchiami. Człowiek się gubi, człowiek się rozbija. W domu jest, prawda, przykładowym katolikiem i, prawda, niech dziecko nie klęknie do modlitwy, to ło, to ma litanie, prawda, jak jest niedobre, ale gdzieś tam na przykład w tym klubie, prawda, jak to dzisiaj jest modne, no dzieją się rzeczy, które bynajmniej no, Ewangelia wpisałaby raczej w listę no, niezbyt pożądanych zachowań, tak powiedzmy delikatnie. A więc to pierwszy, ten archetyp grzechu, z którym się konfrontuję, będę żył po swojemu, bez Ciebie, Boże. I drugi, który także można z Łukaszowej przypowieści wziąć, o miłosiernym Samarytaninie. Jest człowiek, który potrzebuje mnie, potrzebuje takiej czy innej pomocy. I pojawia się ktoś, kto go mija, mijam go. Nie jestem w stanie się ku niemu zwrócić. Jeden z filozofów, komentując tę przypowieść, bardzo pięknie powiedział, profesor Grygiel, że mijający go ludzie nie są w stanie skłonić swojej egzystencji, skierować swojej egzystencji ku temu potrzebującemu. I to jest często jakby druga sytuacja. I myślę, że te obie sytuacje bardzo łatwo dają się przełożyć na życie rodzinne. Prawda? Jest coś ważniejszego od mojego bycia z moimi najbliższymi. Jest coś takiego, co mnie powstrzymuje, aby się skierować ku komuś, kto być może jasno daje znaki, że potrzebuje pomocy. Mam swoje sprawy. Mam mój tok działania. Więc taki klasyczny grzech opuszczenia kogoś. Zobaczył go i minął. A więc myślę, to żyć po swojemu i zobaczyć kogoś i minąć. To są te dwa archetypy grzechu, które się pojawiają. I teraz, gdy człowiek ich doświadcza, gdy uświadamia, że je popełnił w swoim życiu, no to potrzebuje dwóch rzeczy. Potrzebuje najpierw uznać, że sobie sam nie da rady z nimi, bo dzisiaj kultura też w nas wpaja taki wzorzec, no prawda, z pomocą ewentualnie ekspertów to wszystko możesz. Dom wybudujesz, prawda, może i na księżyc polecisz, wszystko mogę. A tu akuku, nie da się, prawda? Ja nie potrafię siebie jak Baron Münchhausen, prawda, za włosy wyciągnąć z błota. Nie potrafię siebie sam z grzechu wyciągnąć. Ja potrzebuję pomocy. I tutaj doskonałą ilustracją jest inna przypowieść, zresztą z tego samego rozdziału Ewangelii Łukasza, o zagubionej owcy. Prawda? Co może zrobić owca zagubiona? No co może zrobić? No becz beczeć. Właśnie, co ma robić? Beczeć. Żeby ją pasterz znalazł. Ma beczeć, żeby ją pasterz znalazł. I ja myślę, że to jest niesłychanie ważne, żeby sobie uświadomić, że ja z moim grzechem sam sobie nie dam rady. Potrzebuję Boga, który przyjdzie i mnie tam gdzieś zagubionego znajdzie. Owszem, mam z nim współpracować. Mam beczeć, żeby mnie łatwiej znalazł. Ale tylko tyle. Ja sam z grzechu nie wyjdę. Potrzebuję Zbawiciela. Potrzebuję kogoś, kto mi pomoże z tego grzechu wyjść. I to jest ta prawda zasadnicza, z którą prawda, obok mojego grzechu, z prawdą o jedynym Zbawicielu, mam przyjść do sakramentu pokuty i pojednania. Ja myślę jednak, że chociaż jest to bynajmniej smutne, bo jak człowiek wymienia sobie swoje grzechy i mówią, o Boże, znowu to samo, no przecież to masakra, prawda? Walczę z tym grzechem tyle lat i nie mogę sobie poradzić. Ale wierzę, że Ty ciągle będziesz mi pomagał, że ciągle chcę i Twoja łaska jest przy mnie. Myślę jednak, że to święto w naszej polskiej rzeczywistości pojednania, jakim jest sakrament pokuty, często jest pozbawione jednak innego aspektu, który też jest ważny, o którym też Chrystus jasno w Ewangelii mówi, a mianowicie aspektu społecznego. Często traktujemy grzech tylko jako rzeczywistość indywidualną. Muszę się pojednać z Bogiem. To jest mój grzech względem Niego. Ale jasno też wiemy o tym, że mój grzech uderza w społeczność. Mój grzech niszczy więzi. Mój grzech często przerywa jakąś jedność z kimś. Wielki teolog Karl Rahner, komentując ten tekst z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, jeśli więc przyniesiesz, gdzie Chrystus mówi w kazaniu na górze, jeśli więc przyniesiesz swoją ofiarę na ołtarz i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciw tobie, zostaw to przed ołtarzem, tę ofiarę i najpierw idź pojednaj się z bratem. Komentując ten tekst, który często normalnie jest odnoszony do Eucharystii, on odnosi ten tekst do sakramentu pokuty i pojednania. I myślę, że w tym jest dużo racji. Skoro idę pojednać się z Bogiem, mam też obowiązek pojednać się z braćmi. A więc z kim? A więc najpierw z tymi najbliższymi. Owszem, mogę sobie uświadomić, że gdzieś tam kogoś, prawda, zezwałem w tramwaju, prawda, bo mnie tam stuknął parasolem, prawda, i może to było nieadekwatne. Ale tej osoby może już nigdy w życiu nie spotka. Mogę się za nią pomodlić, poprosić, by Bóg wynagrodził mu tę przykrość. Ale są ci najbliżsi, których spotykam na co dzień, wobec których może także zawiniłem i których wypada, abym także przed tym sakramentem z nimi się pojednał, poszukał pojednania. Myślę, że to jest niesłychanie ważne. Jakby mój rachunek sumienia i mój akt przeproszenia wobec Boga połączyć z pojednaniem także w tej najbliższej wspólnocie. Ja muszę też powiedzieć, że mnie uczyli tego też moi rodzice. Ja pamiętam, mój tata, widziałem już później jako dorastający młody człowiek, że nie było mu łatwo, ale jeśli byłem gdzieś skarcony niesprawiedliwie, przychodził mnie, idąc do spowiedzi, przeprosić. To samo czyniła mama, ale uczono mnie także, żebym przepraszał innych, jeśli zawiniłem w domu tych najbliższych czy inne osoby. Ja myślę, że wtedy też ten moment pojednania staje się o wiele szerszy, pełniejszy, głębszy. Czasami młodzi ludzie, dzieci traktują to tak bardzo, bardzo się tym przejmują. Kiedyś mój kuzyn do mnie dzwoni, mówi, no jego synek właśnie szedł do pierwszej komunii świętej i wcześniej do pierwszej spowiedzi, no i pyta w końcu tatę, tato, a Azora też mam przeprosić, bo go gdzieś tam stłukłem, prawda, niesprawiedliwie. Dziecko traktuje psa też jako jakby domownika. Wiadomo, że tu jest inna relacja, ale nic nie będzie, jeśli go tam, prawda, pogłaszczę. Będzie to dla niego jakiś wyraz też tego, że coś musi zmienić, że coś musi poprawić w swoim życiu. To jest dla niego też ważne. Ja myślę, że nikt by się tutaj o taki gest też nie pogniewał. Myślę więc, że sakrament pokuty tutaj jest niesłychanie ważny, aby stał się też świętem pojednania. I by był przeżywany w naszych wspólnotach, także rodzinnych. Zanim powiem o jakichś takich możliwościach takiego przeżywania, chciałbym powiedzieć o pewnych błędach, które też w Polsce się pojawiają w przeżywaniu sakramentu pokuty. Może najpierw odnośnie małżonków. Pojawił się taki pomysł w pewnych kręgach w Polsce, tak zwanej spowiedzi małżeńskiej. A więc takiej spowiedzi, gdzie mąż spowiada się w obecności żony, a żona w obecności męża. Jedna z grup katolickich miała taki pomysł, który ewidentnie Kościół odrzuca, na niego się nie zgadza, ponieważ człowiek powierza swoje grzechy Bogu. Kapłan niejako jest tu tylko depozytariuszem tej tajemnicy, która jest powierzona Bogu i obowiązuje go w sposób ścisły też tajemnica dotycząca grzechów penitenta. Jeżeli w sakramencie pokuty może uczestniczyć jakaś inna osoba, to kodeks prawa kanonicznego dopuszcza jeden wyjątek, jeśli jest to tłumacz, bo na przykład kapłan nie rozumie danego języka i potrzeba tłumacza, to tłumacz może być jedynie obecny, ale jego wtedy tak obowiązuje tajemnica spowiedzi jak spowiednika. I to jest jedyna wyjątkowa sytuacja. Spowiedź więc tego typu jest pomysłem kiepskim i nie do przyjęcia. I myślę, że nikt z Państwa nie ma takich pomysłów. A jeżeli ktoś będzie miał w otoczeniu, to trzeba spokojnie tłumaczyć, że Kościół ewidentnie tego typu możliwość odrzuca. Co więcej, gdy się zdarza, że jacyś małżonkowie chcą na przykład się u mnie stale spowiadać, to zwykle generalnie proponuję, mówię, jeśli mam być stałym spowiednikiem, to może jednego z Państwa. Prawda? Pamiętajcie, że spowiednika obowiązuje tajemnica spowiedzi, a więc trudno, jeśli mąż spowiedzi będzie opowiadał coś o relacjach z żoną, a później żona będzie opowiadała o relacji z mężem, bardzo trudno będzie spowiednikowi oddzielić, co wie od kogo. I siłą rzeczy jego rady czy pomoc będą bardzo ogólne. On nie może zdradzić tajemnicy, nie może nawet przekazać jakiejś sugestii, że ktoś tam się domyśli, że to może wie, prawda, od męża, czy to może wie od żony. Absolutnie. Tak więc, jeśli przychodzą takie pary, to zwykle proponuję, proszę bardzo, to mogą Państwo zagrać w marynarza, ja chętnie jedną osobę będę spowiadał, a jest mój współbrat, zaraz poproszę, mogę poprosić, prawda, współbrata, który drugą osobę przyjmie jako stały spowiednik. Ja myślę, że to jest ważne. W tym kontekście też powiem, żeby unikać, bo czasami się zdarza też tak, że przyjdzie uradowana żona, że za chwilę będzie się spowiadał mąż i mówi, przyjdzie mój mąż za chwilę i proszę mu powiedzieć to i to. Proszę Państwa, potrzeba tutaj absolutnego resetu. Ja nie mogę korzystać z żadnych informacji tego typu przekazywanych, więc i żaden spowiednik. Więc ja rozumiem troskę, zwykle wtedy zachęcam do modlitwy. To proszę, niech Pani pomodli się, aby ta spowiedź była przeżyta jak najlepiej. Ale tego typu uwagi tylko przeszkadzają, ponieważ ja muszę je wszystkie wziąć w nawias, prawda? Nie mogę z nich korzystać, niż pomagają, prawda? A więc ja myślę, że jeśli małżonkowie szukają stałego spowiednika, to jest dobry pomysł, ale najlepiej, jeśli mąż będzie miał innego, żona innego i to będzie wtedy najbardziej owocne i najlepsze, myślę, podejście. W tym kontekście nieraz pojawia się też problem przeżywania samego przygotowania do sakramentu pokuty w rodzinie. Ja myślę, że jeśli małżonkowie rozmawiają ze sobą prawda? W niektórych ruchach nazywa się to dialogiem małżeńskim, ale obojętnie jakkolwiek to nazwiemy, prawda? Rozmawiając z sobą, to warto też może czasami spytać tego małżonka, czy coś widzi, prawda, co mógłbym w sobie poprawić, czy zmienić, bo to może być pomocne w jakimś spojrzeniu na siebie i to może być owocne. Ale oczywiście znowu potrzeba tutaj też jakiejś dobrej granicy w tym patrzeniu krytycznym, bo też bywali tacy ludzie, którzy przychodzili załamani. Mówię, prosiłem żonę, żeby mi tam pomogła, prawda, się przygotować do spowiedzi, jak mi to wszystko powiedziała, no to proszę ojca, to ja już nie wiem, czy w ogóle, kim ja jestem, prawda, czy w ogóle coś dobrego zrobiłem. Więc ja myślę, że tutaj też potrzeba tej roztropności i tej roztropności bardzo potrzeba, jeśli państwo pomagają dzieciom w przygotowaniu się do spowiedzi. Bywa takie coś, bywa w polskiej rzeczywistości też nieraz takie, bywają takie sytuacje, że rodzice trochę traktują na przykład pierwszą spowiedź dziecka jak rodzaj egzaminu. Żebyś ty dobrze wypadł w tej pierwszej spowiedzi, to mama albo tata ci pomoże. No jak ci pomoże? Można pomóc dziecku i to może nie być głupi pomysł opowiedzieć, jak na przykład przeżył tata czy mama tę pierwszą spowiedź, jak to było, prawda, jak się do niej przygotował, powiedzieć o tym przeproszeniu i to będzie bardzo dobra pomoc dziecku. Ale jeżeli rodzic siada i mówi tu, słuchaj, mów te grzechy, to ja ci tu spiszę, żebyś mógł z kartki przeczytać, to proszę państwa, to już jest ingerencja w jakąś intymność dziecka. Ja już spotykałem takich penitentów, którzy po latach z nerwicą natręctw się pojawiali, bo bał się powiedzieć przed tą pierwszą, prawda, komunią, że gwiznął mamie 5 złotych, prawda, bo ona mu spisywała te jego grzechy, nie wyznał i w tym młodym człowieku narastał konflikt sumienia przepotężny, który później wybuchł, objawił się też potężną nerwicą. Także bądźmy bardzo ostrożni. Jeśli dziecko się boi, to powiedzmy spokojnie, ksiądz ci pomoże, spokojnie, prawda? Jak się zatniesz, ci pomoże, cię zapyta. Raczej powiedzmy mu o swoich dobrych doświadczeniach ze spowiedzią. To będzie dobra pomoc. Ja myślę, że też może to być takie, że o, tata czy mama pójdzie z tobą, tu się tam będzie spowiadał, ja się tu pomodlę albo pójdę, prawda, do innego konfesjonału, do spowiedzi. To będzie dobra pomoc, myślę, uczenie też tego, prawda, przeproszenia przed spowiedzią. Natomiast starajmy się nie ingerować w sumienie także tego małego człowieka. Ono jest delikatne i trzeba bardzo je chronić. Ja myślę też, że taka przeżywana spowiedź, zwłaszcza jeśli ona jest przeżywana jakoś tam cyklicznie, prawda, regularnie, a zwykle u dzieci, prawda, w okolicy pierwszej komunii się o to dba i się przestrzega tej regularności, to myślę, że tam bardzo ważne jest to, aby uczyć też pojednania przed spowiedzią, czy też czasami może pomóc też zasugerować takiemu młodemu, małemu człowiekowi jakieś dobre postanowienie z okazji spowiedzi. To może być zupełnie dobra pomoc. Myślałbym też, że warto, jeśli widzicie, że dziecko ma duże problemy ze spowiedzią, może poszukać też dla niego takich okoliczności, czyli takiego kościoła, takiego miejsca, takiego czasu, kiedy ksiądz nie będzie się spieszył, bo kolejka na przykład będzie, prawda, 30-metrowa do konfesjonału i jest to taka spowiedź bardzo szybka. Dziecko nieraz się zacina, może się spotkać z jakimś takim szorstkim podejściem kapłana, tylko poszukać jakiejś takiej okoliczności, gdzie spokojnie ta spowiedź może być przeżyta. O tym bym myślał, bo wtedy ona oczywiście będzie stawała się jakąś tam spokojną, też spokojnym doświadczeniem, może trudnym, ale w jakiś sposób też radosnym, wyzwalającym. Zachęcałbym też do tego, aby po spowiedzi, pamiętam to też z mojego doświadczenia, mojej rodziny, jakoś tę spowiedź, jeśli tym bardziej jest przeżywana w rodzinie, że wszyscy członkowie idą na przykład z okazji pierwszego piątku czy jakiegoś innego dnia miesiąca, żeby jakoś ten moment podkreślić. Na przykład pamiętam, mimo zagonienia moich rodziców, bardzo często w ten pierwszy czwartek miesiąca, kiedy żeśmy szli do spowiedzi, no później była jakaś lepsza kolacja, był czas, żeby dłużej posiedzieć, pogadać, ucieszyć się też, przeżyć, poświętować to pojednanie, które żeśmy przeżyli z Bogiem, ucieszyć się tym, że On jest znowu tak bardzo bliski, że On się nad nami pochyla. Ja myślę, że ważny jest tutaj ten aspekt też tej radości z przebaczenia grzechów. Ja pamiętam, moja mama miała często takie reakcje bardzo, bardzo spontaniczne i jako taki młody, prawda, mężczyzna, 5-6-letni, byłem potwornie oburzony, gdy w kościele po przeżyciu sakramentu pokuty podeszła i mnie pocałowała. No jak to w kościele całować, prawda? I to jeszcze takiego dużego chłopa 5-letniego. A dzisiaj rozumiem, że była to jej radość z tego, że przeżyła, prawda, pojednanie z Bogiem. Chciała się tą radością ze mną, tym małym smykiem podzielić. No i dzisiaj to, widać, no musiałem te 45 lat jeszcze pożyć, żeby jakoś próbować to zrozumieć i objąć. Ja myślę, że warto takich różnych reakcji się nie bać, gdzie się tam spokojnie przeżywać. Natomiast bądźmy też bardzo ostrożni, bo to się też dzisiaj często zdarza, w takim bardzo pochopnym komentowaniu przeżycia sakramentu pokuty, także w naszych rodzinach. A, ten ksiądz jest głupi, tamten tego, prawda, mam takiego kuzyna, przychodzi, tam się nie spowiadam, bo tam są same głupi księża, tamci to gadają za długo, ci gadają za głośno, prawda, no prawie jak wybór między fryzjerami, prawda, który jak obetnie, szybciej, lepiej, 2 złote taniej czy drożej. Ja rozumiem, że spowiednicy są różni, są lepsi, gorsi, są tacy, którzy mają szczególny charyzmat do spowiadania, ale myślę, że to dziecka nie uczy zaufania, otwartości wobec spowiednika, wobec tego trudnego sakramentu pokuty i pojednania. I może jakby kończąc, ja nie wiem, czy to jest też czas na pytania, ewentualnie jeśli byłby to też, chętnie Państwu zostawię jakiś czas, jeśli tam go jeszcze mamy. Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, o której kiedyś doskonały artykuł napisał ojciec Augustyn. Myślę, że może zdarzyć się także w sakramencie pokuty sytuacja konfliktowa. Z góry proszę przyjąć moje przeprosiny jako spowiednika, jeśli Państwo kiedykolwiek od spowiednika doświadczyli jakiegoś braku kultury, złości, nie wiem, jakiegoś takiego rugania zupełnie nieadekwatnego. Ja myślę, że to tak nie powinno być. Pamiętam mój ojciec duchowny, myślę, że za jakiś czas kandydat na ołtarza, ojciec Romuald Szczałba, mój współbrat zawsze mówił, dziecko kochane, pamiętaj, nigdy w konfesjonale nie krzycz. Nie krzycz, Pan Jezus się nie denerwuje na biednego grzesznika. To po co ty masz się złościć? I ten mój ojciec duchowny to mi powtarzał. I wiedzą Państwo, i czasami już nieraz w konfesjonale było tak, że się musiałem trzymać obiema rękami konfesjonału, prawda, bo jeśli ktoś w trakcie spowiedzi odbiera komórkę, mówi przepraszam i załatwia sprawy biznesowe, to jest też dzisiejszy czas, no bo taka jest dzisiaj kultura i to nawet może nie jest do końca, ta osoba sobie nie uświadamia, co robi, więc czasami się musiałem 2 rękami trzymać tego konfesjonału, żeby nie krzyczeć, ale dzięki, myślę, łasce Bożej, może wstawiennictwu ojca Romualda, Też no, udaje mi się na razie, udało mi się nie krzyczeć w konfesjonale ani razu. I myślę, że to jest też ważne, żebyśmy tam przeżywali tę tak trudną chwilę mówienia o własnych grzechach, abyśmy ją przeżywali w taki sposób, żebyśmy się jak najmniej bali czy przerażali. Co w związku z tym, jeśli się zdarza taka sytuacja, że kapłan reaguje nieadekwatnie, na przykład zaczyna na nas krzyczeć albo zaczyna być niekulturalny. Proszę Państwa, ja myślę, że i tutaj rady ojca Augustyna, zresztą ja nie jestem jezuitą, ale z tego, co tam wyczytałem, jeśli dobrze rozumiem, to idące za Ignacym Loyolą, jasno mówi tak, żeby rozeznać, czy to ostre potraktowanie dotyka mnie dlatego, że dotyka mojej pychy, prawda, że nie jestem taki geniusz, czy że ono jest nieadekwatne, że mnie obraża, że przeszkadza mi przeżywać kontakt z Bogiem miłosiernym. I ojciec Augustyn świetnie radzi, że idąc, mówię, za świętym Ignacym, że jeśli rozeznamy, że ta reakcja spowiednika jest na tyle nieadekwatna, zła, że zamyka mnie na doświadczenie miłosierdzia Bożego, jest mi coraz trudniej, to mam prawo zaprotestować. Wielebny, nie krzycz na mnie. Spokojnie, to nie jest nic złego. Nie chodzi o to, żeby tam się rzucić od razu, prawda, na spowiednika, ale potrzeba tej jasnej nierozuwagi. Proszę na mnie nie krzyczeć. Co się dzieje, jeśli dalej jest ta sytuacja nieadekwatnej reakcji, kapłan krzyczy? Ojciec Augustyn, myślę, słusznie proponuje, że jeśli uznajemy, że to nas rani, wstańmy i odejdźmy. Niż jeśli ta sytuacja spowiedzi miałaby nas mocniej jeszcze poranić. Ktoś kiedyś, gdy o tym mówiłem, cytując Augustyna, przywołał mnie ojca Pio. Prawda, że jest Pio, o mój święty współbrat, wielki spowiednik, że mu się zdarzyło nieraz krzyczeć, kogoś wyrzucić. Owszem, tylko to nie znaczy, że to było jego markowe zachowanie, bo wielu biografów o tym już nie pisze, o tym, że później ojciec Pio tego żałował. Marciano Morra, jego sekretarz, nieraz opowiadał, mówi, słuchaj, idę do kaplicy się modlić w nocy, bo skrzyczałem spowiednika, będę prosił Boga, żeby on tu wrócił. Więc ojciec Pio nieraz później, gdy nie wytrzymał nerwowo, się zdenerwował na kogoś, nieraz pościł, modlił się nieraz bardzo długo w intencji tej osoby, żeby ona wróciła, żeby nie poczuła się zraniona tak przez to jego zachowanie, żeby się czuła zupełnie zrażona do sakramentu pokuty i pojednania. A więc to było też jego zmaganie z jego charakterem. Prawda? A więc żeby nie czynić z tego jakiejś zalety, prawda? On tam krzyczał, to było dobrze, to zupełnie nie tak, prawda? To była też jakaś jego słabość, z którą się zmagał. Kapłan ma być ikoną miłosiernego ojca i ma więc wszystkich jak najbardziej przyjmować. Ma mówić prawdę, ale ma w sakramencie pokuty przyjmować człowieka i okazywać, być tym znakiem miłosierdzia Boga. Jeśli by więc Państwa spotkała taka sytuacja takiej konfrontacji, to myślę, że te rady ojca Augustyna, zresztą można ten jego artykuł znaleźć bodajże na Deonie, sobie wisi w sympatycznym PDF-ie, więc można go doczytać, prawda, w szczegółach. Może być ono pomocą. Natomiast może się zdarzyć, że wróci dziecko z płaczem, bo na przykład spowiednik jej nie zrozumiał, bo na przykład skrzyczał dziecko, prawda? To wtedy no, oczywiście ono nie odejdzie, ono zwykle będzie się tego bało, ale myślę, że czas z nią spokojnie porozmawiać, pocieszyć, czy nim porozmawiać, prawda? Jeśli to jest chłopiec, i poszukać spowiednika, do którego który no, będzie gwarantował to spokojne przyjęcie, spokojny czas rozmowy z tym dzieckiem, aby ono nie rosło w przekonaniu, że spowiedź to jest tylko lęk, strach, coś bardzo złego, ale że to jest rzeczywiście doświadczenie bliskości i miłosierdzia Boga. To jeszcze ten ekskursus końcowy chciałem, ponieważ o tym się rzadko mówi i myślę, że olbrzymia chwała ojcu Augustynowi, że ten temat podjął też na piśmie, A myślę, że takie sytuacje czasami traumatyczne się zdarzają, więc myślę, że też warto je jakoś tam rozwiązywać. Nie wiem, o której ja mam skończyć.
Jeszcze mamy czas.
Właśnie, więc ja właśnie chciałem zostawić, jeśli Państwo mają jakieś pytania.
My mamy mikrofon chodzący. Czy ktoś ma pytanie? Jeżeli podniesie rękę, to ja pobiegnę z mikrofonem. O!
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam jedno pytanie, właśnie nie do końca rozumiem, na czym miałoby polegać to pojednanie się przed spowiedzią. Bo no wiem, że na przykład, no na przykład moja kierowniczka ma do mnie pretensje, jesteśmy w jakimś tam, no ja akurat uważam, że niesłuszny, no ale, no ale po prostu, albo też na przykład wiem, że nie do końca angażuje się na przykład w relacje z moim wcześniakiem i wiem, że na przykład ma siostra do mnie pretensje. No wiem, że w obecnej sytuacji nie jestem w stanie tego zmienić. I no właśnie chciałbym powiedzieć, na czym to miałoby polegać, bo wiem, że są ludzie, którzy po prostu mają do mnie pretensje o różne rzeczy.
Ja tak myślę, tylko wie pan, jakby mówiłem o czym innym, bo że ktoś ma do mnie pretensje, to jest jakby jego stan, prawda? Ja przede wszystkim muszę zbadać, czy ja wobec kogoś nie zawiniłem. Prawda? Jeżeli sumienie mi wyrzuca, bo tu chodzi jakby o tę sytuację, prawda? Sumienie mi wyrzuca, że zawiniłem wobec kogoś i nie mogłem tego inaczej rozwiązać, mogłem to inaczej rozwiązać, a tak się stało, no to mam się tu obowiązek pojednać, prawda? Jeśli zrobiłem jakąś krzywdę, no to ją jakoś próbować naprawić, prawda? I myślałem o takim pojednaniu przede wszystkim. Bo to, że ktoś może mieć do mnie pretensje, to mogę kiedyś rozważyć, czy one mają podstawę, prawda, obiektywną, rzeczywistą, czy nie. Bo ktoś może mieć do mnie pretensje, że chodzę w habicie. No sorry, Winnetu, no. No będę w nim chodził i już, prawda? Więc tutaj rozumiemy się, żeby... Tu raczej chodzi mi o ten aspekt mojego sumienia. Jeśli sumienie mi wyrzuca, że powinienem się tam pojednać, to myślę, że jakby ten pierwszy moment bardzo ważny.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mam takie pytanie. Byłam u księdza ze spowiedzią życia. I nie rozumiem, czy mnie potraktował byle jak, czy dobrze. Nie zareagował nic. Moja spowiedź była szczera, długa. I tylko uzyskałam rozgrzeszenie. I nie wiem, jak to zrozumieć. Czy iść do kogoś innego kapłana? Czy przyjąć to jak... No jest okazja, właśnie dlatego zapytałam. Dziękuję.
Znaczy, wie pani, ja myślę tak, bo to są jakby dwie różne kwestie, albo nawet trzy. Pierwsza kwestia jakby zasadnicza, czy ta spowiedź była ważna, dobrze przeżyta. Jeśli pani wyznała te grzechy, żałowała za nie, miała postanowienie poprawy, uzyskała rozgrzeszenie, została nałożona pokuta, spowiedź jest ważna i nie ma potrzeby jej powtarzać. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, ja nie potrafię interpretować, wie pani, z jakiejś tam odległości zachowania spowiednika, czemu tak zareagował, a nie inaczej. No mnie to raczej też dziwi, bo powinno tam być jakieś, tym bardziej jeśli pani się spowiadała z spowiedzią generalną, jakaś tam, prawda, nauka. Ja myślę, że może szkoda było, może było warto w pewnym momencie się go zapytać. No, proszę ojca, no... Prosiłabym o jakieś wskazania może, prawda, na podstawie tej mojej spowiedzi. To można zawsze delikatnie o to poprosić, prawda? Więc no, trudno mi to komentować. Natomiast jeśli pani pozwoli, to na kanwie tego powiem, bo też pojawia się w Polsce taka tendencja i proszę tego nie przyjmować do siebie, tylko powiem ogólnie, dobrze, odnośnie spowiedzi generalnych. Niektórzy zresztą bywają organizowane specjalne rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej. Proszę Państwa, spowiedź generalna nie może być rodzajem sportu duchowego, prawda? Czyli że jest przeżywana, bo prawda, jeszcze tego nie przeżyłem, czy prawda, muszę w jakiś sposób tam tę spowiedź generalną jeszcze raz przeżyć, czy byłoby dobrze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Spowiedź generalna są dwa zasadnicze wskazania. Jedno jest zasadnicze, a drugi jest jakby pomocniczy do przeżycia spowiedzi generalnej. Spowiedź generalną przeżywa się wtedy, jeśli jest uzasadniona wątpliwość co do ważności której ze spowiedzi wcześniej przeżytych. Więc jeśli mam wątpliwość, czy ta spowiedź była ważna, bo nie wiem, być może zataiłem grzech, być może mnie spowiednik nie zrozumiał, mam jakieś tego typu wątpliwości, to wtedy jest jakieś może uzasadnienie, ale warto to spowiednika spytać, bo mogą być też różnego typu inne problemy, mogą być to moje wątpliwości, które spowiednik wyjaśni i nie ma potrzeby powtarzania spowiedzi generalnej, robienia spowiedzi generalnej, ale to może być jedynie taka pełna, podstawowa okoliczność, że któraś ze spowiedzi przeżytych była nieważna, prawda? Czyli gdzieś zataiłem grzech i tak dalej, i tak dalej. I za tym się ciągnie jakiś tam, prawda, ciąg, kolejne spowiedzi w związku z tym były nieważne, komunie być może też źle przyjęte, w złym stanie. To jest uzasadnienie dla spowiedzi generalnej. Czasami bywa wskazaniem do spowiedzi generalnej jakaś zasadnicza decyzja życiowa, czyli ktoś planuje, prawda, zawrzeć związek małżeński, ktoś planuje iść do zakonu, ktoś planuje podjąć jakąś ważną decyzję, to wtedy nieraz w rozmowie najlepiej ze swoim stałym spowiednikiem może być podjęta taka decyzja o przygotowaniu takiej spowiedzi generalnej, którą się trochę inaczej wtedy przygotowuje niż taką spowiedź przy wątpliwości co do jakichś grzechów, po to, by uzyskać jakby jeszcze raz ogląd całego życia, pewnego kierunku, w którym Bóg prowadzi tego człowieka. Ale wydaje mi się, że to są dwie zasadnicze możliwe sytuacje, kiedy jest spowiedź generalna. Prawda? Więc ona nie może być traktowana też jako taki rodzaj, przepraszam, nie chcę być trywialny, ale takiego rodzaju sportu duchowego, prawda? A przyjdę, powiem jeszcze może anegdotycznie, że bywa nieraz tak, że ktoś organizuje takie rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej, wygłasza szereg nauk, osoby się przygotowują, a potem polecano, to idźcie do kapucynów, do jezuitów, do dominikanów i tam się wyspowiadajcie. No i siadam do konfesjonału i mam na przykład 20 spowiedzi generalnych, jedną po drugiej, prawda? Ja rozumiem potrzebę tych ludzi, ale często zupełnie nieuzasadnionych. A na pewno jest przeciwwskazaniem do spowiedzi generalnej, jeżeli ktoś cierpi na skrupuły, prawda? Czy to na skrupuły na zasadzie moralnej, czy na zasadzie skrupuły, które wynikają na przykład z nerwicy natręct, która gdzieś tam wraca i ciągle powracają jakieś sytuacje. Absolutnie, bo ktoś się zamęczy przygotowaniem do spowiedzi generalnej. A więc myślę, że do takiej spowiedzi warto się przygotować po jakiejś mądrej rozmowie z mądrym kapłanem albo ze spowiednikiem, kiedy ta spowiedź jest potrzebna, kiedy ona może pomóc w życiu duchowym. Czy jeszcze jakieś kwestie? Państwo są pewno zmęczeni.
Wracam do stałego spowiednika. Najpierw powiem, że mieliśmy jako małżeństwo bardzo długie lata wspólnego stałego spowiednika. W rozmowie on nie widział problemu. My też nie. W rozmowie z ojcem karmelitą, no, on powiedział, że nigdy w życiu by się na coś takiego nie zgodził.
Ja też nie.
Ja to, że tak powiem, zrozumiałem i uszanowałem. Ale no, w związku z tym, że spotykam się z ludźmi i bardzo często namawiam wręcz na stałego spowiednika z małżeństwami, jakieś zaklęcie, jak się zgodzi, to dobrze, jak nie, to osobny. Nie wiem, czy jest do końca dobre. Dlaczego mówię dalej? Rozmawiam z biskupem, młodym, światłym biskupem. Stawiam ten problem, bo no, chciałbym go jakoś rozeznać do końca. On się żachnął. Nie widzi problemu. Prawda?
Trzeba było go spytać, kiedy ostatni raz spowiadał.
No właśnie. Ale to była tajemnica. To w każdym razie, no jest to dla mnie nadal, choć uznaję absolutnie argumenty i jestem ich świadom, prawda? Nadal problem, czy to jest wykładne, czy to jest tylko intuicja. Prawda?
Znaczy, ja nie mówię, ja powiem tylko jasno. Ja powiem ja nie mówię, że to jest niemożliwe. prawda? Bo może, być może, że jakiś spowiednik będzie w takiej sytuacji sobie radził. Natomiast ja sobie nie wyobrażam sobie pełnej pomocy komuś, prawda? Jeśli w sakramencie pokuty będą się pojawiały problemy małżeńskie, to jak ja mam, spowiadając żonę...
Rozdzielić to, oczywiście.
Ja nie jestem w stanie rozdzielić, co ja wiem ze spowiedzi, a co wiem spoza spowiedzi. I to jest dla mnie sytuacja ciągłej niemożliwości pełnej pomocy tej osobie, bo ja muszę chronić tajemnicę spowiedzi.
Ja to doskonale rozumiem, prawda? Ale tak pytam, żeby jeszcze sobie bardziej ten problem poukładać. Mhm. I teraz drugi problem, może trudniejszy. Amoris Laetitia. Ostateczna ocena zła moralnego dokonuje się, chyba dokładnie cytuję, w sumieniu grzesznika. Nikomu nie wolno osądzać, itd., itd. I drugi fragment, że zupełnie inaczej, to już tak z pamięci cytuję, ale zupełnie inaczej wygląda sytuacja. Rozumiem, osoby żyjące w powtórnych, on tam mówi, nieregularnych związkach, on papież znaczy. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy ktoś jest subiektywnie pewny o nieważności swojego pierwszego związku.
Znaczy, ja myślałbym tak, że przede wszystkim papież w tej ostatniej adhortacji odwołuje się tam zasadniczo do Familiis Consortio i w Familiis Consortio są zasadnicze punkty postępowania wobec osób, prawda, które żyją w nieregularnym związku. Więc myślę, że ten nowy dokument nie unieważnia Familiaris Consortio i warto do tych punktów tam sięgnąć, bo one są dosyć jasne. Z tego, co wiem, to z tego, co przynajmniej z mojej lektury, może jeszcze nie do końca pogłębionej, bo czytałem ją tylko tam dwa razy, te fragmenty, to na pewno domaga się jakiejś medytacji, jest tam przesunięcie o tyle akcentu, że dawniej, że tak powiem, prowadził takie małżeństwa, takie związki, to lepiej powiedzieć, nieregularne, czyli jak to mówią, związki niesakramentalne. Tam Familiaris Consortio odpowiedzialność kładła na proboszcza. Natomiast ta adhortacja pozostawia tutaj odpowiedzialność decyzji o ewentualnym dopuszczeniu do sakramentów, także do sakramentu ołtarza, pojedynczemu spowiednikowi. A więc wchodzi to w zakres wewnętrzny i rozstrzyga o tym spowiednik, a nie jest to, prawda, rozmowa z proboszczem, który gdzieś tam śledzi, prawda, losy tej pary, im pomaga jakoś, żeby to ich życie było regularne, zgodnie z tymi zasadami, które są w Familiaris Consortio. To jest, myślę, ta zasadnicza różnica.
Oczywiście liberałowie wyciągają swoje wnioski z tego. Daleko idące.
Konserwatyści też.
Dziękuję.
Dziękuję.
Czy może kapłan odmówić spowiedzi, kiedy na przykład dziecko przychodzi i mieszkam w małej miejscowości, jest tylko jeden kapłan, chodzi do szkoły muzycznej, nie ma możliwości gdzie indziej skorzystania, bo późno wraca, przychodzi, jest pierwszy piątek, chce się wyspowiadać, już ksiądz nie spowiada i prosi o spowiedź po mszy, bo chce być u komunii. No i ksiądz wtedy krzyczy, gdzie byłaś przed, kiedy była spowiedź. No i jest problem. Odmawia albo po prostu później już to dziecko się boi drugi raz podejść do tego księdza.
Rozumiem. No bardzo mi przykro, że taka sytuacja jest. Ja myślę, że to jest dobra sytuacja, że jeśli to jest dziecko, żeby rodzice zainterweniowali i poprosili księdza, no wyjaśnili tę sytuację. Ja myślę, że to jest taki problem trochę rutynowego traktowania, że zapewne ono zaniedbało i teraz przychodzi. No po prostu, proszę Państwa, no ciągle uczymy się, co to jest personalizm, prawda, i podejście do konkretnej osoby. I myślę, że tutaj jakby ten konkretny wypadek jest traktowania z linii, a nie konkretnej osoby, która akurat ma takie wyjątkowe okoliczności, no, że trzeba ją potraktować inaczej, tak bym myślał. Myślę, że trzeba w tym momencie to dziecko obronić po prostu. Ja bym tu interweniował u księdza, żeby wyjaśnić okoliczności, że to nie jest zaniedbanie, tylko jakaś taka okoliczność specjalna. Ja mogę powiedzieć, wie Pani, że my się tego też uczymy. Wspomniano ojciec Romuald, pamiętam jedną z lekcji, której mi udzielił. Mamy zwyczaj, prawda, że w Wielkim Tygodniu spowiadamy nieraz wiele godzin, ale było zwykle tak, że w niedzielę wielkanocną i w poniedziałek wielkanocny w ogóleśmy nie spowiadali. No z tego powodu, że jak spowiadamy powiedzmy po 12 godzin, prawda, w poprzednie dni, no to uważamy, że jest to taki dzień, gdzie już możemy, prawda, też jakby jedynie świętować tą Wielkanoc, sprawując liturgię, będąc owszem z wiernymi, ale może nie spowiadając. Ojciec Romuald zabił nam klina i bardzo słusznie mówi: dziecko kochane, a z Wielkiej Brytanii przyleciał w sobotę wieczorem, to gdzie on, bidak, ma się wyspowiadać? I on nam udzielił świetnej katechezy, no i chcąc, nie chcąc, żeśmy spowiadali i też już się tego nauczyłem, że też nie oceniam, bo dawniej mówiono, a Wielkanoc to się spowiadają, prawda, już, no nie wiem, ostatni grzesznicy, bynajmniej. Ktoś przyleciał, akurat nie mógł wcześniej znaleźć konfesjonału, więc potrzeba, żebyśmy też w ten poranek wielkanocny byli, bo ktoś taki będzie szukał wtedy okazji do pojednania. Więc ja myślę, że wie Pani, że tu się ciągle uczymy tego i ja myślę, że w tym wypadku będzie dobrym momentem, żeby z tym kapłanem delikatnie, spokojnie, ale porozmawiać, mu powiedzieć, bo tego może też nauczyć, takiego szerszego spotkania z człowiekiem. I tu mogę też powiedzieć Państwu jakąś inną anegdotę, prawda? Też mój tata, który, prawda, ja jestem akurat jedynym synem, mój nieżyjący już tata, kiedyś też ze spowiedzi wrócił trochę zły. Ja mówię, to co jest? Nam zawsze się cieszył, u nas w domu zawsze była radość, prawda, po spowiedzi, było to jakoś oczekiwane. Ja mówię, no bo gdzieś tam się spowiadał, dostał pytanie, ile masz dzieci? No, mówi, no jedno. A czemu tylko jedno? No, prawda, pytanie zupełnie nieadekwatne, niedelikatne nawet, bo może być 100 tysięcy, 200 milionów, prawda, przyczyn, dla których jest tylko jedno dziecko, prawda, i mogą być to przyczyny traumatyczne. No to bardzo spokojnie powiedzieć, mam jednego syna, ale jest zakonnikiem. No i spowiednik wymięk, na szczęście się zmitygował, to przepraszam pana i zaczął i mówił dalej. Także myślę, że mój tata wtedy też mu rodzaju katechezy, prawda, udzielił, no więc
dziękuję
więc,
bardzo.
Więc to się mówi, różne sytuacje zdarzają. Też dziękuję.
To już... tutaj pierwsza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Wróciłem z bardzo daleka i po drodze bardzo mi serduchowali, także przepraszam. Po drodze Pan postawił mi spowiednika i korzystamy z małżonką wspólnie z jednego spowiednika. Odmienił radykalnie moje życie. I takie pytanie, choć nieraz jak się nawet spowiadałem, to myślałem, że go tam rozniosę ze względu na to, co mówił do mnie, aczkolwiek z pokorą przyjmowałem to.
Widzi pan te krapki, to nie jest zły pomysł. To nie jest zły
i realizowałem. Ale to nie, to akurat jest dominikanin, także w pomieszczeniach się spowiadaliśmy. Nie było kratek. Już nie potrzebujemy. No i chodzi o to, że teraz tak, czy my z żoną mamy teraz szukać takiego spowiednika, ona swojego, ja swojego?
Znaczy, wie pan, ja powiedziałem tylko, dlatego to mówiłem, ja nikomu nic, jeżeli spowiednik daje sobie radę, jest państwa w stanie prowadzić, nie mając problemów w sumieniu, prawda, że może pomagać, nie łamiąc tajemnicy wobec drugiej osoby, to niech to będzie, to nie jest zasada. Ja tylko mówię, że może być trudność, jeżeli ja mówię o swoim doświadczeniu wielu innych spowiedników, że jeśli się do mnie ktoś tak zwróci, to raczej poradzę, żeby ktoś, jedno z małżonków wybrało na przykład mnie, a drugie poszukało kogoś innego. Jeżeli spowiednik się na to zgadza, potrafi sobie z tym dać radę, no chwała Panu, niech będzie jak najlepiej. Ja tylko mówię, żeby zrozumieć to doświadczenie, że nieraz to jest bardzo trudne. Ja do końca sobie nie wyobrażam, może ktoś to tak potrafi. Żebym potrafił pomóc, jeśli tym bardziej są problemy na przykład w małżeństwie, pomóc jednej i drugiej stronie, jakby nie korzystając z wiedzy, którą mam ze spowiedzi drugiej osoby. No jakoś, no nie wiem, może ktoś to umie, ja nie.
Bóg zapłać. Mhm.
Ostatnie pytanie, ksiądz Piotr.
Może raczej nie pytanie, tylko komentarz. Ja pracuję w sanktuarium w Licheniu i oprócz tego, co tam mówiono, to też spowiadam. I u nas jest praktyka taka, zaczynamy spowiedź mniej więcej na pół godziny przed mszą świętą do Ojcze Nasz, a potem jest przerwa. I w weekendy dosyć regularnie się zdarza w sezonie pielgrzymkowym, że przy konfesjonałach zostają ludzie. I na pytanie, dlaczego nie spowiadamy cały czas, odpowiedź jest banalna, ponieważ jeżeli będziemy spowiadać cały czas, to nie, po pierwsze nie będzie miał kto rozdzielić Komunii Świętej, a po drugie no, pospowiadamy ciurkiem, załóżmy, przez 6 godzin i przez następne 2 dni nie będzie spowiadał nikt, bo nie będziemy w stanie. To nie jest przypadek, że psychoterapeuta jak pracuje ma limit, jeśli ja się nie mylę, ustawowy jest 5 godzin. W ciągu doby, nie może więcej.
No i pracuje też 45 minut i kwadrans przerwy.
Musi. Zapewniam, że są spowiedzi, które są w stanie wykończyć. Trwają 10 minut i wykończy na cały dzień. I ksiądz wychodzi z konfesjonału, ma 20 osób w kolejce i nikogo już tego dnia nie wyspowiada, bo nie jest w stanie. I na pytanie, czy ksiądz może odmówić spowiedzi, czasem musi. Bo jest wezwany do chorego, bo musi pójść do toalety, czego ludzie czasem nie rozumieją. Pytanie jest czasem, czy Pan Jezus robił siku? Tak, ale bardzo rzadko. Nie, że tak jakby to nie był człowiek. No człowiek jest, tak? Czasem trzeba odpocząć. Czasem jest po prostu tak, że ja wiem, w tej chwili bym mógł pospowiadać non-stop 3 godziny. Ale za 3 godziny potem bym musiał zrobić długą przerwę, być może bardzo długą. Ale ludzie też przyjdą na mszę świętą. I na koniec taka historia też z naszej praktyki duszpasterskiej. Mamy zwyczaj, Wielki Czwartek, jak jest liturgia, nie spowiadamy, bo wszyscy sprawujemy. W Wielki Piątek, jak jest liturgia, nie spowiadamy, sprawujemy tę liturgię. Jest jedna liturgia, jest sobota, Wigilia Paschalna, nie spowiadamy, bo sprawujemy. Przychodzą, regularnie pojawiają się ludzie. Ale dlaczego ja teraz chcę? I na pytanie, czy ksiądz może odmówić spowiedzi, mówię, tak może. Jeżeli będzie trzeba, ja bym tutaj do tego, co ojciec powiedział w niedzielę. My w niedzielę też nie spowiadamy, w niedzielę wielkanocną, bo świętujemy. Natomiast jeżeli ktoś podejdzie i powie, proszę księdza, przyjechałem z Anglii, nie miałem się kiedy wyspowiadać. Wyspowiada mnie ksiądz, mówię, z radością. Natomiast nie siądę do konfesjonału, wezmę go do zakrystii. Także jako katecheza był cały tydzień do spowiedzi. Ci, którzy odłożyli na później, niestety niech poniosą tego konsekwencje. Nie? Ci, którzy nie mogli, to jest inna historia. Ci podejdą, ci, którzy starali się, a nie mogli. Ci podejdą. I tutaj nie ma problemu.
Ja też powiem tak, że na przykład czasami się pojawia też zarzut gdzieś tam w tym gorącym okresie przedświątecznym, czemu ojciec spowiada tak długo? Ja mówię, ja tyle czasu, ile potrzebuję dla każdego penitenta, tyle mu ofiaruję. Ja spowiadam cały rok, więc nie mam wyrzutów sumienia, że spowiadam tylko w Wielkim Tygodniu i teraz muszę, prawda, wyrobić. Spowiadam ciągle, więc teraz też tyle, ile będę potrzebował czasu dla danego spowiednika, tyle mu ofiaruję. Jeśli ktoś przychodzi i potrzebuje pół godziny, to mu te pół godziny dam. Choćby tam była kolejka do Wawelu i z powrotem. Prawda? No, ja myślę, że to... Ja tego nie wymyśliłem, no tylko to jest po prostu myśl oczywista, ale myślę, że trzeba sobie z tego też dać sprawę.